Godzina reporterów.
To jest Godzina reporterów. Zaczynamy. Jak co tydzień, dziś przedstawiam Wam garść najświeższych informacji z życia uczelni i nie tylko, przygotowaną przez naszych dzielnych morsów. Zacznijmy od zagranicy, a mianowicie na początku listopada przy współpracy z Zakładem Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Dni Polsko-Kenijskie pod nazwą Oblicza Afryki – Kenia pod lupą. Były to dwa dni warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych, współprowadzone przez polsko-kenijskich ekspertów. Głównym gościem tego wydarzenia była kenijska aktywistka walcząca o prawa masajskich kobiet, Monika Kagaia. Z aktywistką i organizatorem wydarzenia rozmawiał Michał Bartnikowski.
Nazywam się Monika Kagaia. Mam 38 lat i pochodzę z Kenii. Jestem założycielką Entito Africa Initiative. Entito znaczy dziewczyna. Ta inicjatywa ma na celu pomoc kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznych wartości. Powodem powstania są moje doświadczenia, moje życie, które zmotywowało mnie do przekazywania pewnych wartości kobietom. Ponieważ zdałam sobie sprawę, że jako dziewczynka dorastałam pośród wielu oczekiwań, które wychodziły nie z mojej strony, lecz niezależnie ode mnie, z zewnątrz. Żyłam nie według własnych przekonań i wartości, lecz według przekonań, które zostały mi wpojone siłą przez społeczność, rodziców, dziadków, a później, gdy wyszłam za mąż, zaaranżowałam małżeństwo przez męża i teściów. Także bez wątpienia nie prowadziłam niezależnego życia. Żyłam życiem podyktowanym przez innych. Dlatego teraz uważam, że to zbyt wiele do zniesienia dla dziewczyny, gdy nie ma czasu na przemyślenia, czego tak naprawdę chce i do znalezienia siły, którą posiada głęboko w sobie. To właśnie zmotywowało mnie do tego, czym się obecnie zajmuję. Twoje dzieciństwo nie było łatwe. Teraz stajesz naprzeciw głęboko okrutnej tradycji. Możesz powiedzieć mi o swojej historii? W moim rdzennym plemieniu, żeby dziewczyna weszła w dorosłe życie, powinna przejść przez rytuał obrzezania. W naszym przypadku tak się nie stało, mimo że tego oczekiwałyśmy. Moja prababcia była nauczana przez misjonarzy i dowiedziała się, że to zła tradycja i powiedziała nam, nie powinniśmy tego robić. Wiemy, że jeśli się przez to przejdzie, rytuał może doprowadzić do niewyleczalnej infekcji. Gdy wyszłam za mąż w wieku 16 lat, rodzina mojego męża o tym nie wiedziała. Nie chcieli nikogo, kto nie był obrzezany wśród krewnych. Więc musiałam się temu poddać. Potem uciekłam. Powodem mojej ucieczki była świadomość, jak to wszystko wygląda. Wcześniej uważałam rytuał obrzezania za piękną tradycję, z której kobiety są bardzo dumne. Po przejściu przez rytuał jesteśmy szanowane i utożsamiane z plemieniem. Na szczęście widziałam na własne oczy, jak on przebiega i z jakim okrucieństwem jest związany. Obrazy pozostały w mojej pamięci, dlatego nie poddałam się obrzezaniu. Musiałam liczyć się z dyskryminacją i nienawiścią. Stoczyłam długą walkę o życie i o miejsce w społeczeństwie. Dzięki temu dziś wiem, że jest wiele młodych dziewczyn, które nie mają siły przebicia do walki z obrzezaniem. Jestem z nimi i uczę, jak się temu sprzeciwić i jak walczyć przeciwko okrucieństwu związanemu z rytuałem. Tytuł filmu brzmi Kantari. Co znaczy to słowo? Kantari jest małą papryczką chili, która rośnie w Indiach. Jest bardzo ostra. Kantari to ukryty przekaz, żeby zmieniać świat tak jak przyprawa zmienia smak potraw. Osoby, które przystępują do Instytutu Kantari w południowych Indiach, przeszły przez wiele nieszczęść. W instytucie wykorzystują swoje doświadczenia, uczą się tworzenia społecznych projektów i sposobów ich realizowania w krajach rodzinnych. Wyciągają wnioski z doświadczeń, przez które przeszli, żeby dokonać zmian. Ta chęć wynika z ich wewnętrznej potrzeby. Przezwyciężyli przeciwności, które zmotywowały ich do rozpoczęcia przedsięwzięć bardzo mile widzianych i potrzebnych w krajach, z których pochodzą. Możesz opowiedzieć, o czym opowiada film Kantari? Tak, film opowiada o podróży Paula Cronenberga i niewidomej Sabri Tenbaken do krajów południowej Afryki. Paul i Sabri są współzałożycielami Instytutu Kantari. Mamy wielu absolwentów rozproszonych po całym świecie. Film ma pokazać, czym się zajmujemy, jakich zmian dokonujemy w swoim otoczeniu, co de facto wpływa również na zmiany ogólnoświatowe.
Jesteś pomysłodawcą i producentem filmu Kantari. Możesz przybliżyć nam, dlaczego powstał ten film, co ci natchnęło i do czego nawiązuje?
Więc jakby film powstał w wyniku moich doświadczeń żyjąc głównie w Nepalu, w Indiach i troszkę też w Afryce przez ostatnie 3 lata. Ja 4 lata temu zrezygnowałem z pracy i zacząłem działać z aktywistami społecznymi tam, z niewidomym społecznym przedsiębiorcą w Nepalu najpierw, później w Indiach, w Instytucie Kantari. Skończyłem kurs, podobnie jak Monika, moja koleżanka, która skończyła kurs 3 lata wcześniej. I jakby widziałem, że jest mnóstwo niesamowitych ludzi, głównie z Afryki właśnie, i chciałem ich pokazać światu. Uważałem, że mało ludzi w ogóle wie o tych projektach. Wiele ludzi myśli o Afryce w kategorii chorób, wojen i takich negatywnych konotacji, a widziałem mnóstwo młodych ludzi aktywnych, którzy mają pomysł, żeby coś zrobić u siebie, i moją misją było właśnie, żeby ich pokazać. I dlatego zacząłem kręcić krótkie filmiki, 5-minutowe, które wrzucam na internet. Ale oprócz tego stworzyliśmy taki 50-minutowy film dokumentalny, który pokazywał właśnie historię założenia Instytutu Kantari i 4 jego absolwentów z Afryki, z Kenii i z Ugandy. Głównie z Kenii w zasadzie. 3 z tych projektów są w Kenii. Monika, która pracuje z masajskimi kobietami, walczy z obrzezaniem kobiet. Jane Albinowska, która walczy przeciwko właśnie z tym rytuałom ich odcinania kończyn. Stevie, który pracuje z sierotami HIV w regionie nad jeziorem Wiktoria, gdzie osób zarażonych HIV jest ponad 20%. I w Ugandzie jeden przypadek, kooperatywa dla pszczelarzy. I po prostu uważam, że to są bardzo ciekawe pomysły, które może nawet nie wiem, czy u nas mogłyby się sprawdzić, ale na przykład mnie zainspirowały do tego, żeby podążać swoją ścieżką, nie bać się i pomimo przeciwności podążać za swoją pasją i żeby coś również może pozostawić dobrego po sobie. No, mieliśmy bardzo dużo ludzi na premierze, w zasadzie cała sala kinowa, 400 prawie osób, więc no, bardzo nagrodzili nas brawami, później podchodzili, pytali się, zgratulowali, bardzo byli zainspirowani, w ogóle też również czuli, że to im dało dużo jakby, że to nie jest coś tak odległego wbrew pozorom, znaczy to jest odległe, wiadomo, te wszystkie problemy, ale jakoś jest dużo takich paralel.
Należy do fundacji Solidarity Film DOC. Możesz powiedzieć, jakie projekty są tam realizowane?
Tak, no my po powrocie moim z wypraw założyliśmy fundację w Sopocie 1,5 roku temu, która ma za zadanie jakby szerzyć ideę solidarności społecznej poprzez różne media komunikacji, ale głównie film. Chcemy właśnie przybliżać postawy takie aktywne, zmieniające otoczenie nie tylko w Afryce, w Azji, ale również u nas w Polsce.
Godzina reporterów.
Było poważnie, a teraz przejdźmy do lekkich tematów. Gdańska Szkoła Artystyczna to instytucja prywatna, która pozwala zarówno dorosłym, jak i dzieciom rozwijać swój talent. W październiku instruktorzy GSA zorganizowali warsztaty Smykałka, pozwalające dorosłym odkryć niewykorzystywane dotąd umiejętności. Relację z tego wydarzenia przygotowała Katarzyna Polita.
Drodzy Państwo, pomysł na nasze zajęcie jest następujący. Tak naprawdę chcę Was zaprosić do zabawy, takich 30-minutowych setów, podczas których będziecie, mam nadzieję, się dobrze bawić i rozwiązywać jakieś proste zadania.
Jestem od samego początku związana z tą szkołą. Zaczynałam od jednej grupy ceramików, ludzi, którzy chcieli coś sobie poużywać w glinie. Nie wiedzieli za bardzo jak, ale wspominam to bardzo fajnie. W teatrze też wiele się nauczyłam tutaj, wiele odkryłam. Nie narzekam na brak inspiracji dzięki tej pracy. Jest naprawdę twórczo, powiedziałabym.
Spróbujcie po prostu się otworzyć na to, na takie działanie po prostu na papierze, żeby coś na nim powstało. Przez jakiś taki zapis, cokolwiek, co wam przyniesie po prostu was granie. Papier zwyczajny, swobodny, takie dzieciaki. Pobawmy się tym, żebyśmy spróbowali, czy na ile jesteśmy w stanie zabudować na.
A czego oczywiście oprócz rysunku właśnie można nauczyć się na takich zajęciach?
Mówimy o dzieciach?
O dzieciach.
O dzieciach. Myślę, że otwartości, takiej wiary w siebie, że własnymi rączkami i niewiele więcej trzeba, żeby stworzyć coś fajnego. Z wielkim pietyzmem szanujemy tę pracę, z wielkim pietyzmem widzę, że rodzice odbierają, zawsze czekają, aż wyschną i co tydzień są odbierane. I widzę szacunek rodziców do tego, co zrobiły dzieci. Dla samych dzieci też jest to bardzo ważne, że to, co ja zrobiłem, ktoś to lubi, ktoś to podziwia. Słyszę też, że na przykład w niektórych domach powstają gabloty do ceramik, które zostały stworzone przez dziecko. To jest bardzo ważne w kształtowaniu osobowości dziecka i takiego uwrażliwiania go.
A w przypadku dorosłych?
Dorośli to mogą już wybierać, bo dzieciaki mają wszystkie możliwości twórcze podane w jednych zajęciach. Natomiast dorośli mogą przyjść na rysunek, mogą przyjść na malarstwo, na ceramikę właśnie, na taniec czy śpiew. I najpełniej rozwijają się te osoby, które po prostu zapisują się na więcej kierunków, które ich interesują.
No i będzie już krótka etuda teatralna, czyli krótka historia, którą sobie wspólnie zagramy. Pierwsza osoba, która będzie miała ochotę podejść, stanie się kierowcą samochodu, dobra? Etuda zaczyna się w momencie, kiedy ta osoba odpala silnik i jedzie przed siebie. Nie wiem, może komentować to, co się dzieje na ulicy, to już zależy od niej, okej? Okay? Potem kolejna osoba, która będzie miała ochotę podejść, stanie się autostopowiczem. Zadaniem autostopowicza jest zatrzymać samochód, dosiąść się i rozmawiać o czym tylko chcecie. Ważne jest, żeby jednak ten dialog prowadzić, dobra? Ale autostopowicz będzie miał jedną swoją jakąś charakterystyczną cechę. Na przykład rozmawiając będzie co jakiś czas czkał. Czyli prowadzi rozmowę i co jakiś czas czkał. Zadaniem kierowcy jest zorientować się, jaką charakterystyczną cechę ma autostopowicz i ją przenieść na siebie, tak? Czyli w konsekwencji dwie osoby rozmawiają i czekają. Potem dosiada się kolejny autostopowicz, zatrzymuje auto, dosiada się, rozmawia z nimi, przejmuje pierwszą cechę, czyli tę czkawkę dla przykładu, i dodaje kolejną. Oni muszą się oczywiście zorientować, jaka jest kolejna cecha i też ją powtórzyć. Czyli w konsekwencji trzy osoby w samochodzie czekają i mają kolejną cechę. Potem dosiada się jeszcze jeden autostopowicz ze swoją cechą. No i na koniec wygląda to tak, że no, powstaje nam też na wzór samochodu wariatów, tak? Bo staram się jednak prowadzić dialog, ale te wszystkie cechy nam to mocno utrudniają. Okej, okay, zasady są jasne? Kto jest chętny, zapraszam. Proszę bardzo, mamy kierowcę.
Co tutaj dzisiaj robisz?
No dzisiaj mamy smykałkę, to jest nowy pomysł. Mieliśmy już dwie edycje smykałki dziecięcej. To jest taki pomysł polegający na tym, że poprzez takie półgodzinne zajęcia dzieciaki mogły sprawdzić się dotąd w różnych kategoriach, dyscyplinach artystycznych. No i przez to rodzice mogli mieć jakiś ogląd na to, czy dziecko jest bardziej wyprofilowane teatralnie, muzycznie, czy może bardziej nadaje się do tańca, czy plastyki. Inicjatywa dzisiejsza wzięła się z tego, że rodzice też pytali o to i też bardzo byli zainteresowani taką inicjatywą, więc wyszliśmy im naprzeciw i dzisiaj organizujemy smykałkę dla dorosłych. Również półgodzinne zajęcia. Tym razem sprawdzimy dorosłych i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Starajcie się włożyć, już ten głos otworzyliście, już rzucaliśmy tymi kamieniami na ha! Mamy już głos otwarty!
Romantyczny recydywista zżerał kwistek z Otto zręcznie trafiający i postał robotnika.
Jestem totalnym laikiem, jeżeli chodzi o sztukę i na przykład jakich argumentów użyłbyś, aby przekonać mnie do tego, żebym właśnie poszła i zaczęła zajęcia?
Nie używałbym argumentów, pewnie zaprosiłbym cię na takie zajęcia. Choćby dzisiaj, właśnie na taką smykałkę. Pół godziny to jest bardzo niewiele czasu, a mogłabyś zobaczyć, bo możemy długo rozmawiać, dlaczego warto uprawiać teatr, dlaczego teatr jest ciekawy, dlaczego warto pobawić się na plastyce czy w glinie. Myślę, że po prostu trzeba przyjść i spróbować. I tak bardzo często jest, że ci ludzie przychodzą raz, gdzieś tam właśnie dzieci, jakieś urodzinki, coś, ktoś kogoś zaprosił i nagle okazuje się, że odkrywam nową pasję i to dziecko chce tutaj wracać, więc ja po prostu bym cię zaprosił i zrobił dla ciebie zajęcia teatralne albo pobawilibyśmy się w glinie i byłbym bardzo ciekaw wtedy twojej opinii.
Jestem instruktorem tańca jazzowego w Gdańskiej Szkole Artystycznej i dzisiaj prowadzimy otwarte zajęcia dla osób dorosłych. Jeżeli chodzi o grupy otwarte, nie trzeba spełniać żadnych kategorii, ponieważ to, tak jak sama nazwa wskazuje, to są grupy otwarte dla każdego, tak? Każdy może przyjść i się zapisać na taniec jazzowy dla początkujących. Jeżeli chodzi o grupy turniejowe, które też mamy, to już trzeba po prostu mieć doświadczenie taneczne. Trzeba już mieć chociaż podstawy techniki i przyjść na tak zwaną lekcję sprawdzającą. Wtedy jest szansa dołączenia do właśnie takich formacji, które trenują już więcej, nie tylko raz w tygodniu, ponieważ grupa otwarta ma zajęcia raz w tygodniu, półtorej godziny. Grupy takie turniejowe to już jest po 3 godziny, po 5, po 6 godzin w tygodniu, zależy.
Co tutaj dzisiaj robisz?
Ja jestem instruktorką i prowadzę zajęcia z dziećmi i z dorosłymi ze śpiewu w szkole, w Gdańskiej Szkole Artystycznej i dzisiaj mam zamiar przesłuchać tutaj ludzi, czy mają głos, czy mają poczucie rytmu i czy mają słuch muzyczny, więc dzisiaj sprawdzam śpiewy.
Teraz to murmurando spróbujemy zrobić z otwartą buzią. Czyli będzie nie tutaj na ustach, tylko będzie cały dźwięk.
Dlaczego warto przyjść do Gdańskiej Szkoły Artystycznej?
Dlaczego warto? Mamy super personel, mamy dobrych nauczycieli, mamy super salę, jest bardzo fajna atmosfera, miło, przyjaźnie, kameralnie i staramy się, pomimo tego, że jest tutaj już dzieciaków bardzo duża liczba, myślę, że tam niecałe 200 osób, jakieś, nie wiem, 170 chyba dzieciaków, staramy się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie. Staramy się tak, że jak już gdzieś tam kogoś wyłapiemy, nie podchodzimy do nich jakby grupowo, tylko rzeczywiście wyłapujemy każdego dzieciaka pojedynczo. Więc myślę, że, no i myślę, że dzieciaki się tutaj dobrze bawią, jest fajna atmosfera.
Mogłabym się zapisać w każdej chwili ewentualnie.
Tak, tak. Znowu mówię, że tak naprawdę zaczęliśmy już od września zajęcia dla dzieci, od października zaczęliśmy zajęcia dla dorosłych, ale jest tak, że jeżeli te grupy jakoś tam nie są już podomykane, to można się zawsze dopisać jeszcze na zajęcia.
Godzina reporterów.
Czy znacie może zespół, który wykorzystuje tylko instrumenty dęte? Pewnie tak, ale Hypnotic Brass Ensemble na pewno będzie Wam się kojarzyć z Igrzysk Śmierci i z utworu War. Autorzy tego utworu 12 listopada zagrali koncert w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, prezentując energetyczną muzykę z pogranicza jazzu. Ze słuchaczami oraz trębaczem tego niezwykłego zespołu, Amalem Badzim Hubertem, rozmawiał Piotr Dwulit.
Czy znałeś przed koncertem Hypnotic Brass Ensemble?
Ja ten zespół już znam od roku i oglądałem ich wcześniejsze koncerty. Mm-hmm. Przychodziłem na ten koncert z takim pełnym nastawieniem, że będzie właśnie taka energia, taka moc i jak się dowiedziałem jakiś miesiąc temu, że grają, to zacząłem krzyczeć. Moi rodzice, co się stało? A ja, Hypnotic Brass Ensemble, przyjeżdżają do Gdańska. I naprawdę, to było tak niesamowicie mi się podobało.
Co cię skłoniło przyjść na Hypnotic Brass Ensemble?
Muszę się przyznać, że przesłuchałam chyba tylko jedną albo dwie piosenki, ale to mi wystarczyło, żeby zdecydować, że chcę tutaj dzisiaj przyjść, ponieważ byłam pewna, że zostanie mnie niesamowita energia i to się spełniło. Po prostu nie wiem, ile czasu tutaj byliśmy, ale ten czas minął mi jak ułamek sekundy i to była czysta, piękna energia. Było widać, że chłopacy się bawią tym, co grają na scenie i my też się bawiliśmy pod sceną. I brak mi słów, ponieważ to było wspaniałe uczucie móc tutaj dzisiaj z nimi być.
Czytając o waszej twórczości, dowiedziałem się, że waszą inspiracją od dzieciństwa była muzyka zarówno jazzowa, jak i hip-hop. A w swojej twórczości łączycie te gatunki. Można powiedzieć, że muzyka to osobny język i to, co my chcemy dać ludziom, to możliwość doświadczenia komunikacji z nami w tym języku. Jedni lubią jazz, gospel, inni rock, funk, blues. Cokolwiek cię porusza. My z naszą muzyką tworzymy niepowtarzalny materiał, dający nam łączyć różne techniki i z tej mieszanki wybieramy to, co najlepsze i dajemy to publiczności, aby mogli po prostu nacieszyć się muzyką. Na koncercie opowiedzieliście, że nie nazywacie swojej muzyki gatunkami, ale chcecie tworzyć po prostu dobrą muzykę. Jak to rozumieć? Miles Davis powiedział, że istnieją tylko dwa gatunki muzyki, dobra i zła. Dobra muzyka to ta, która pozwala ci się nią nacieszyć. Zła od razu sprawia, że chcesz ją wyłączyć i znaleźć coś innego. My próbujemy każdą piosenką, każdą nutą, wszystkim co robimy, aby ludzie usłyszeli nas i stwierdzili, tak, to jest to. Właśnie te uczucia odróżniają dobrą i złą muzykę. Gdy widzimy, że na naszym koncercie, że ludzie kiwają głowami, czują to i czekają na następne kawałki, biorą w nich udział, śpiewają z nami lub po prostu dobrze się bawią, to znak, że dobrze zagraliśmy. Właśnie przylecieliście z trasy po Ameryce Południowej. Jakie jest to uczucie dla was, chłopaków z Chicago, koncertować na całym świecie? Myślę, że każdy na tej planecie szuka czegoś, co będzie dla niego odskocznią. Jeżeli włączysz radio, to tam prawie wszystko brzmi tak samo. Całkiem jak przed rokiem, a może nawet przed dekadą. Nieważne, czy jesteś starszy, czy młodszy, każdy szuka czegoś osobliwego, żeby stwierdzić, to jest to. I naszym zadaniem jest znaleźć to, tą kwintesencję muzyki, która wypełni jakąś pustkę. Na każdym kontynencie, w każdym kraju ludzie słuchają nas i odsyłają energię z powrotem. To inspiruje nas do kontynuowania naszej pracy. Ameryka Południowa była świetna. Zawsze, gdy przyjeżdżamy do Polski, jesteśmy tutaj wspaniale przyjmowani. Doskonale się tutaj bawiłem. Niedługo gramy w Warszawie, potem Poznań Jazz Festival.
Wspaniale!
Godzina reporterów.
Scena starego maneżu i eksplozja muzyczna polskiej gwiazdy to olśniewające i elektryzujące połączenie Mary Komasa, wokalistki, która zaprezentowała piosenki z debiutanckiego albumu Mary Komasa. Wokalistka dostarczyła gdańskiej publice wielu pozytywnych muzycznych wrażeń. Można było usłyszeć między innymi takie kompozycje jak City of My Dreams, Farewell My Heart, Sweet Revenge oraz jedną z najbardziej znanych piosenek kompozytorki Come. Tego wieczoru nie zabrakło również innych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a mianowicie zespołu Pustki. Niezwykłe rockowe brzmienia, mocny kobiecy wokal, hipnotyczną atmosferę, to wszystko przekaże wam w swoim materiale Sara Majkowska.
Dawno ich nie było na takim własnym koncercie. Ostatnim było 20 lipca w zeszłym roku, 2014. No ale tam w międzyczasie byli w Elblągu, na Openerze. W tym roku wydają swój album na 15-lecie.
Jak się będzie nazywał?
Wydawało się. To jest taka trochę gra słów, bo oni mają taką piosenkę, się wydawało, a wydawało się w sensie, że przez te parę lat się wydawało dużo płyt i nagrań, także podoba mi się. To znaczy, to jest moja interpretacja.
Przejściem tutaj, sobie odsłuchałam Mary Komasa, posłyszałam o niej, w związku z tym spodobało mi się.
Młodziutka, dobrze zapowiadająca się i życzę jej jak najlepiej. Taki moje klimat.
Bardzo nam przypomina zespół Licky Lee. I bardzo ją polubiliśmy w ostatnim czasie.
Ja pierwszy raz ją usłyszałam, kiedy zobaczyłam film Hardcore Disco i właśnie tam jest jedna taka scena, w której tam jest utwór Come. I naprawdę bardzo mi się podobała ta piosenka, więc postanowiłam trochę jej poszukać. Ta sala została bardzo dobrze moim zdaniem zrobiona, bo jakoś, nie wiem, ale nawet teraz jak leci muzyka w tle, to słychać, że to jest naprawdę dobre nagłośnienie i teraz nie mogę się doczekać, jest to nasz pierwszy koncert tutaj.
Dostałam bilet na urodziny od moich przyjaciół i tak się tu znaleźliśmy. Zaczęłam słuchać od razu całego albumu i różnorodność piosenek. To, że można banalnie powiedzieć wolniejsze, szybsze, ale tak, ma bardzo taki fajny, trochę jazzowy styl, można by powiedzieć. Inna taka trochę kompozycja w ogóle nawet samych utworów. Widać, że jakby nie robiła tego tutaj w Polsce, tylko właśnie tam w Stanach. Słychać to, że umie śpiewać i że w fajny sposób to jakby przedstawia, bo ważniejsze czasem, jak ktoś się przedstawi tak właśnie na żywo, no, bo to jest też jak na płycie. Myślę, że Mary jednak ma szansę przebicia przez swoje nazwisko, dlatego że ktoś mówi Mary Komasy, od razu skojarzy z jej bratem.
Interesuję się muzyką. Sama gram w zespole, tak więc Mary wydaje się bardzo ciekawą postacią na scenie muzycznej w Polsce.
Będzie super, mam nadzieję. Się cieszę.
Ale ja ją mogę właśnie przytulić.
Dzięki bardzo.
Byłaś świetna, to co zobaczyłam na scenie. Nie wyobrażałam sobie nawet, że ten koncert będzie tak wyglądał.
Ponieważ nigdy nie wiem, jaka będzie publiczność, a ta publiczność była bardzo kulturalna, to muszę o was powiedzieć. Ale daliście się ponieść kompletnie, więc to było super, bardzo mi się to podobało. Myślę, że macie potencjał ogromny. Ja się cieszę, że tyle osób było i że teraz to widzę, że każdy mnie przytula i czuję masę fantastycznej energii.
Pozdrawiam was, Morsi, kochani, bardzo serdecznie dzisiejszego koncertu i wszystkiego dobrego, Guzianie Pana.
Koncert nam się bardzo podobał, Mary była bardzo żywiołowa. Łapała kontakt z publicznością, co prawda dzisiaj może nie było aż tak strasznie dużo ludzi ze względu na to, że w którym mieście odbywają się chyba o tej samej porze 4 różne koncerty jeszcze. Tak więc, ale i tak publika dopisała, no i przede wszystkim wykonanie kom na końcu wspaniale, rozwaliło system.
I to już wszystko na dziś. To była Godzina Reporterów. Sylwia Legutko. Do usłyszenia.
Godzina Reporterów.